Miało być lepiej, a wyszło jak zwykle. Od 10 lat żywienie pacjentów w polskich szpitalach jest skandaliczne. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że system ochrony zdrowia wciąż nie gwarantuje prawidłowego karmienia pacjentów. W większości placówek otrzymują oni posiłki nieadekwatne do stanu zdrowia. Brakuje w nich składników odżywczych, bez których może dojść do odwapnienia, niedokrwistości czy nadciśnienia oraz bezsenności i stanów lękowych. Za dużo w tym wszystkim soli i witaminy A, która w nadmiarze może być toksyczna. Ponadto pacjenci otrzymywali zbyt mało warzyw i owoców, za dużo mięsa czerwonego, tłustych przetworów mięsnych i tłustych wędlin, w tym gorszej jakości. Dodatkowo część zarządzających szpitalami nie widziała potrzeby korzystania z dietetyka w żywieniu pacjentów. Również w prawie połowie szpitali korzystających z usług firm cateringowych nie było dietetyka. Nie prowadzono też analiz i nie weryfikowano jadłospisów przekazywanych przez te firmy. Krótko mówiąc, smacznie nie jest, jest fatalnie.
Temat jakości jedzenia w szpitalach wielokrotnie poruszaliśmy w naszej audycji interwencyjnej Czas Reakcji. Słuchacze dzielili się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami.
Zuby były nie do jedzenia, przeżolone.
Jedzenie kiepskie. Na śniadanie na przykład dostałam 2 kromki chleba. Mogłam sobie zażyczyć 3, gdybym chciała. Do tego był drzem i paluszki słone.
Zupa jarzynowa, wodnista i trudno ją zjeść. Ten temat wymaga kontroli i zbadania wszystkiego, co się z tym wiąże.
I taką kontrolę przeprowadziła właśnie NIK. Wykazała ona między innymi niedobory składników odżywczych mogących powodować uszczerbek na zdrowiu pacjentów, mówi prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski.
Jak na przykład odwapnienie, zniekształcenie kośćca, niedokrwistość czy zaburzenia w funkcjonowaniu nerek. W większości szpitali stwierdzono ponadto zbyt duży udział soli w posiłkach. Pacjentom serwowano za mało warzyw i owoców, a za dużo tłustych przetworów mięsnych, w tym tłustych wędlin i to tej gorszej jakości, a także substytuty, na przykład zamiast masła tłuszcz mleczny, zamiast sera suszony hydrolizat białkowy o smaku i aromacie sera.
I to potwierdzają nasi słuchacze.
Mojej żonie, która mnie odwiedzała i przynosiła mi posiłki, bo niestety nie mogłem tych szpitalnych zjeść, mi one całkowicie nie smakowały.
Prawie ucieczek ze szpitala, wiadomo już o co chodzi. Ludzie uciekają na miasto chyba, żeby sobie coś zjeść.
Były podawane tłuściutkie sosiki z niewiadomego pochodzenia mięskiem. Jeżeli jest catering, to się nie da trzymać diety, nie wierzę. To?
Inaczej problem dostrzega Krzysztof Kwiatkowski.
Prawo nie reguluje zasad zatrudniania dietetyków, dlatego część szpitali w ogóle nie widziała potrzeby udziału specjalistów w procesie żywienia pacjentów. Tam, gdzie dietetycy byli zatrudnieni, nadmiar obowiązków i zbyt duża liczba pacjentów powodowały, że układali oni jadłospisy nierzetelnie i niewiarygodnie.
Z takimi zarzutami w czasie reakcji nie zgadzała się Magdalena Kucharska, inspektor do spraw żywienia i dietetyk szpitala na Pomorzanach.
U nas usługę żywienia wykonuje firma zewnętrzna. My ze strony szpitala na bieżąco kontrolujemy jakość tych posiłków. Jadłospisy są układane według ścisłych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie dla różnych jednostek chorobowych. Kwota, która wychodzi za żywienie pacjenta, nie jest kwotą ściśle przeznaczoną tylko i wyłącznie na składniki, z których powstanie posiłek. Jest to kwota, na którą przeznacza się obsługę pacjenta.
Mimo tego wnioski nasuwają się same, mówi prezes NIK.
Niskie były nakłady finansowe przeznaczone na usługi żywienia. Średni, tak zwany wsad do kotła, wynosił jedynie od niespełna 4 do niespełna 9 zł. Porównując wyniki kontroli prowadzonej przez NIK w 2008 roku z wynikami obecnej kontroli, należy stwierdzić, że żywienie pacjentów w szpitalach w żadnym stopniu nie poprawiło się.
Ten felieton przygotował Sławek Orlik, a nie poprawiło się, przypomnę, od 10 lat, dokładnie w 2008 roku Najwyższa Izba Kontroli przygotowała podobny raport. Są z nami goście w studiu, Piotr Lewandowski, dietetyk, Centrum Dietetyki i Aktywności w Szczecinie. Dobry wieczór, witamy.
Witam serdecznie.
Mamy także gości przy telefonach, Zofia Kotynia, doradca techniczny w delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi, koordynator kontroli dotyczącej żywienia w szpitalach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Są z nami także prezes Federacji Pacjentów Polskich, Stanisław Maćkowiak. Witamy.
Dobry wieczór.
I dr Dariusz Karoń, lekarz, anestezjolog, przewodniczący Komitetu do Spraw Terapii Żywieniowej w Szpitalu w Gryficach. Dobry wieczór, panie doktorze.
Miło mi, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Drodzy państwo, także ważna informacja dla nas wszystkich. Do rozmowy zapraszaliśmy przedstawicieli szpitali ze Szczecina, ze Zdrojów, z Pomorzan, z Unii Lubelskiej i z ulicy Arkońskiej. Nikt nie chciał wziąć udziału w tej dyskusji. Zofia Kotynia na początek, Najwyższa Izba Kontroli. Proszę powiedzieć, dlaczego sytuacja w polskich szpitalach, jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, nie zmieniła się od dekady, mimo takich raportów, które przygotuje i przygotowywała Najwyższa Izba Kontroli, mimo różnego rodzaju rekomendacji, mimo też jasnych wytycznych, które sprawdzają się choćby w polskich więzieniach, gdzie takie rozwiązania wprowadzono bez mrugnięcia okiem.
No właśnie. Kontrola wykazała, że już od 2006 roku, to znaczy od wejścia w życie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, minister zdrowia niestety nie skorzystał z możliwości prawnego uregulowania wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia zbiorowego w szpitalach, a dawał taką możliwość mu jeden z artykułów tej ustawy. I to, co pan redaktor powiedział, wymagania w zakresie wyżywienia określone zostały dosyć ściśle dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Tam w rozporządzeniu minister sprawiedliwości wskazał nie tylko rodzaje posiłków i napojów, ale także wartość odżywczą i energetyczną oraz minimalny dzienny koszt wyżywienia. I możliwa była do określenia również ilościowa zawartość warzyw i owoców w posiłkach. Więc sprawa wymaga mocnego uregulowania, a nasz system zdrowia system zdrowia nie gwarantuje prawidłowego żywienia pacjentów w szpitalach, bo przepisy nie określają ani norm żywieniowych pacjentów, ani jakości produktów, które miałyby być użyte do przygotowywania posiłków, ani zasad kontroli usług żywienia szpitalnego, czy zasad zatrudniania dietetyków. Padło tu już sformułowanie, że na jednego dietetyka przypada w szpitalach aż 740 pacjentów. No więc jest to liczba, która już mówi sama za siebie i trudno zagwarantować wtedy właściwą opiekę dietetyczną nad każdym pacjentem. Ponadto organy odpowiedzialne za nadzór nad żywieniem zbiorowym pacjentów szpitali nie dysponują żadnymi instrumentami prawnymi w zakresie metod oceny jakości posiłków pod kątem m.in. składu surowcowego czy urozmaicenia, zawartości składników mineralnych czy odżywczych, a także zasad kontroli tych usług. Kontrola NIK wykazała, że stwierdzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną nieprawidłowości w zakresie jakości żywienia przekazywane były szpitalom i firmom cateringowym w formie pism intencyjnych. A wdrożenie przez kierownictwo tych szpitali zaleceń z oceny stanu żywienia miało wyłącznie charakter dobrowolny i, jak wykazała nasza kontrola, nie zawsze było realizowane.
Ja przypomnę, drodzy państwo, że Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się tylko jednego pozytywnego aspektu. Chodzi o ocenę wywiązywania się szpitali z obowiązku dokonywania przesiewowej oceny stanu żywienia chorych przyjmowanych do szpitala oraz dostosowanie organizacji żywienia w kontrolowanych szpitalach do potrzeb pacjentów niesamodzielnych lub ograniczonej samodzielności. Poza tym jasnych punktów nie widać. Są też przerażająco ciemne, o których jeszcze nie powiedzieliśmy, jak na przykład, pani Zofio, insekty.
Tak. A tak, to prawda.
No przecież ręce opadają.
W ponad połowie szpitali, które prowadzą kuchnię we własnym zakresie, i w ponad połowie firm cateringowych, które przygotowują posiłki dla szpitali, zachowano niestety nieodpowiednie warunki sanitarno-higieniczne zarówno przy przygotowywaniu, jak i dystrybucji tych posiłków. Stwierdzono przypadki bardzo złego stanu technicznego i braku bieżącej czystości pomieszczeń, a w dwóch szpitalach podczas oględzin, no co jest bardzo znamienne, bo to są czynności kontrolne wykonywane w danym dniu i o danej porze, czyli były oględziny dokonywane pomieszczeń szpitalnych, w których przygotowuje się posiłki i w dwóch szpitalach stwierdzono obecność insektów biegające, prusaki czy karaluchy, więc no... Jest to rzeczywiście, jak pan redaktor mówi, o zgrozo.
No więc właśnie, wielu pacjentów woli się głodzić niż zjeść cokolwiek. Rację być może mają nasi respondenci, którzy widząc często pacjentów w piżamach czy w szlafrokach, słusznie domniemują, że po prostu wychodzą ze szpitala kupić sobie coś po prostu do jedzenia. A jak zwracamy uwagę, od roku 2006, czyli od 12 lat, od momentu wejścia w życie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, można byłoby te kwestie rozwiązać. Doktor Dariusz Karoń, lekarz, anestezjolog, przewodniczący Komitetu do Spraw Terapii Żywieniowej w Szpitalu w Gryficach. Panie doktorze, jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję, że pan odważył się i zgodził wziąć udział w naszej dyskusji. Przypomnę, żaden przedstawiciel szpitala ze Szczecina nie chciał dyskutować na temat żywienia. To powiedzmy na wstępie, jak wygląda sytuacja w szpitalu w Gryficach. Czy to jest tak, że macie własną kuchnię, czy działa firma cateringowa i jak z perspektywy pana doktora to żywienie się odbywa?
Na wstępie chciałbym, przysłuchując się przedmówczyni, powiedzieć, że rzeczywiście raport NIK-u jest zatrważający. I w naszym szpitalu sytuację rozwiązaliśmy, rozpoczynając działalność Komitetu Żywieniowego, a zaraz po następnym roku poprzez stworzenie zespołu żywieniowego, na które wyraziła zgodę dyrekcja. Chciałbym powiedzieć, że w 2011 roku minister zdrowia wydał rozporządzenie dotyczące stwarzania w szpitalach polskich zespołów żywieniowych. To zarządzenie miało być realizowane do 2014 roku. Niestety zostało zawieszone w swojej realizacji. Więc te szpitale, które mają świadomość i potrzebę monitorowania żywienia i rozumieją, że pacjent niedożywiony, który trafia jako niedożywiony do szpitala, bądź pacjent, który w trakcie hospitalizacji na skutek tych informacji, o których mówiła między innymi pani moja przedmówczyni, co do jakości diety, do tego z powodu ograniczenia zdolności do przyjmowania posiłku, może ulec niedożywieniu w trakcie leczenia, co się nazywa w nomenklaturze medycznym niedożywieniem szpitalnym, to mając na względzie unikanie tego typu problemów, powikłań, dyrekcja dała nam zielone światło do stworzenia takiego zespołu żywieniowego, który monitoruje na bieżąco aspekt żywienia pacjentów w szpitalu. Zajmujemy się głównie poprzez to, co pan wcześniej powiedział, wstępną skalę oceny przesiewową, skalę oceny odżywienia tymi pacjentami, którzy przychodząc do szpitala wykazują cechy niedożywienia, bo to są potencjalni pacjenci, którzy są zagrożeni powikłaniami większymi zdecydowanie leczenia szpitalnego, dłuższym czasem hospitalizacji. Są to pacjenci przez to także wymagający większej troski, większych nakładów finansowych, często droższych i dłużej trwających terapii medycznych, które musimy wdrożyć. Z tymi pacjentami i szczególnie w stosunku do tych pacjentów zespół żywieniowy obejmuje ich szczególną troską i wdraża różne procedury, które są nam dostępne. A wszystko wynika z tego, że nasz szpital realizuje zobowiązania, które już od 20 lat Polskie Towarzystwo Żywienia Doelitowego, Pozaelitowego i Metabolizmu, aktualnie prowadzone przez pana profesora Kłęka, stworzyło jako standard postępowania w aspekcie żywieniowym, opieki nad pacjentem, monitorowania żywienia, wdrażania procedur żywieniowych. Te wszystkie standardy istnieją. Istnieją już od przynajmniej 20 lat. A jeszcze przed tym rokiem, przed powstaniem Polskiego Towarzystwa Żywieniowego, które powstało w 1998 roku, istniała sekcja żywieniowa prowadzona przez Warszawski Uniwersytet Medyczny przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Była to sekcja prowadzona przez pana profesora Bruno Szczygła i on jako pierwszy klinicysta zauważył problem niedożywienia pacjentów, problem głodzenia pacjentów w polskich szpitalach i konieczność monitorowania.
Panie doktorze, to na pewno i cała historia jest bezdyskusyjna. Zwrócenie na to uwagi było absolutnie konieczne. Tylko pytanie jest takie, czy rzeczywiście to, co przed laty udało się ustalić, jest teraz realizowane? Bo jeśli wracam cały czas do raportu Najwyższej Izby Kontroli, że zamiast masła daje się tłuszcz mleczny do smarowania, zamiast sera suszony hydrolizat białkowy o smaku sera i aromacie sera. Jeśli okazuje się, że udział soli w posiłkach dochodzi do 374% normy przekroczonej, czyli 3-4-krotnie za dużo. Do tego zaniżona bądź zawyżona wartość kaloryczna posiłków. To pytanie jest takie, czy to jest tak, że takie komitety do spraw terapii żywieniowej, jak choćby w szpitalu w Gryficach, chciałyby działać bardzo dobrze, a nie są w stanie tego zrobić? Czy być może mimo faktu, że średnio wydaje się na pacjenta od 10 do 18 zł, taki jest średni dzienny koszt wyżywienia w latach 2015-17, nie da się przygotować takiej diety. Za chwilę zapytam o to Piotra Lewandowskiego, dietetyka. Może za takie pieniądze to tylko dieta cud po prostu.
No więc pytanie jest złożone, więc odpowiadam na pierwszą część pytania. Szpitale rozliczają się z Narodowym Funduszem Zdrowia i pozyskują pieniądze poprzez kontrakt i realizację procedur medycznych, które są w tym szpitalu realizowane. W osobodniu pobytu pacjenta zawiera się suma, którą należy przeznaczyć na żywienie pacjenta. W zależności od profilu szpitala, od profilu oddziału, suma ta będzie oczywiście zmienna. Pamiętajcie Państwo, że jak rozmawiamy o strukturze typu więziennictwo, gdzie można ustalić kaloryczność posiłku dla wszystkich pacjentów, dla pacjentów chorych, jest to niemożliwe, ponieważ każdy chory wymaga z różną chorobą, z różnym katabolizmem, wymaga szczegółowego określenia zapotrzebowania na określone składniki, są diety eliminacyjne, diety, które wymagają włączania różnych składników, eliminowania innych składników. Dlatego w naszej kuchni, w naszym szpitalu istnieje tak zwana kuchnia, która jest elementem, częścią naszego szpitala. Ta kuchnia ma wszystkie spełnione standardy, HACCP, wszystkie ISO i trudno mi jako lekarzowi, bo się w tym nie zajmuję, zająć stanowisko co do jakości poszczególnych produktów, które są pacjentom dawane.
Panie doktorze, to zapytam o inną kwestię, bo pan słusznie zwraca uwagę na kontrakty z NFZ-em. Według informacji, do których dotarłem, w ogóle polskie szpitale wydają aż 2,5% całych środków finansowych na funkcjonowanie szpitala. 2,5% na żywienie swoich pacjentów. Czy pan posiada wiedzę, jak to wygląda w waszym szpitalu? Czy to jest podobna kwota, czy może większa?
No tej informacji niestety nie mam. Natomiast to jest jeden aspekt. Myślę, że szpital decyduje bardziej, bo tak powiedziałem, w osobodniu znajduje się suma, którą szpital, dany oddział uznaje, że należy poświęcić na tak zwane żywienie pacjenta, tak? Więc to nie jest tak, być może ta średnia suma pieniędzy, o której pan mówi, wyszła w badaniu NIK, tak jak pan mówi. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile u nas ta stawka wynosi. Natomiast to dotyczy żywienia pacjenta samodzielnego, który jest w stanie samodzielnie się obsługiwać, czyli zjeść wszystkie posiłki. Ale mamy w szpitalu ogromną ilość pacjentów z ograniczoną samoobsługą, bądź pacjentów, którzy nie są w stanie w ogóle się sami żywić. I NFZ wyszedł nam do przodu w kierunku tych pacjentów. My w szpitalu możemy rozliczać żywienie dietami przemysłowymi i żywienie pozajelitowe niezależnie od procedur medycznych, które rozliczamy w szpitalu. One się sumują w aspekcie punktów na danym oddziale, ale to nie jest tematem tej rozmowy. Natomiast możemy wdrażać diety przemysłowe i żywienie pozajelitowe dla pacjentów, którzy tego w szpitalu wymagają. Także NFZ stara się tutaj także wyjść jakby naprzeciw, rozumiejąc problem pacjenta niedożywionego w szpitalu, bo ten pacjent niedożywiony dłużej leży w szpitalu, generuje koszty większe od standardowych kosztów od 30 do 60%, jest obarczony większą ilością powikłań i także powikłaniami szczególnie pooperacyjnymi, które mogą prowadzić do konieczności reoperacji tych pacjentów. i myślę, że ten problem nie jest tak pozostawiony sam sobie. Być może rzeczywiście jest dużo szpitali, którzy głównie pozyskują żywność z firm cateringowych. Jest ograniczone portfolio, być może diet szpitalny. U nas w szpitalu jest 36 diet. Także praktycznie mamy możliwość zaopatrzenia pacjenta w każdy sposób. Mamy w zespole żywieniowym dietetyka, który indywidualnie może podejść do stworzenia diety dla danego pacjenta spersonalizowanej, ewentualnie rozszerzyć z 3 posiłków do 6, do 5 posiłków, tak u pacjentów diabetologicznych, czy u pacjentów, którzy mają ciężką niewydolność wielonarządową, głównie chodzi o pacjentów na internie, leczących z powodu się niewydolności oddechowej, krążeniowej. Oni są w stanie przyjąć 5-6 posiłków w małych porcjach, ale na pewno nie 3 posiłki, duże, obfite, bo nie są w stanie tego zjeść.
Panie doktorze, przywraca pan, panie doktorze, wiarę w ten system. Mamy pierwsze komentarze słuchaczy, posłuchajmy.
Bulwersuje mnie tylko jedno, jak teraz słyszę, że nie ma żadnych przepisów, żadnych uregulowań względem tego, co mamy mieć serwowane i mamy spożywać w szpitalach jako pacjenci, to może po prostu zabierzmy więźniom, którzy leżakują za darmo w więzieniach, narzekają na jedzenie, jeszcze mają czelność zmieniać religię czy jakieś inne tam swoje warunkowania, diety i dostawać o wiele lepsze żarcie niż my w szpitalach. Może dajmy jedzonko szpitalnym więźniom, a ich jedzenie dawajmy naszym pacjentom. Sytuacja się zmieni diametralnie.
Bardzo gorąco dziękuję. 510-37-36 albo 510-37-32. Pan Zbyszek.
Dopóki nie wprowadzi się w szpitalach tak zwanej opłaty za WIKT i opierunek, to nie będzie pod tym względem lepiej, bo nie ma za co być lepiej. Jest sprawą jasną i oczywistą, że ludzie, którzy są w szpitalach, nie ponoszą kosztów jedzenia, nie ponoszą kosztów ubrań, prania, posprzątania i tego wszystkiego, co ponoszą będąc w domu. Śmiało można wprowadzić opłatę, no być może zależną od tego, kto jak długo będzie przebywał w szpitalu, właśnie za tą część pobytu. W końcu darmową mamy mieć opiekę i służbę zdrowia.
Bardzo gorąco dziękujemy za te komentarze. Czekamy na kolejne, zarówno telefoniczne, jak i na naszym radiowym Facebooku i radiowym Twitterze. Za chwilę te diety na czynniki pierwsze rozłoży Piotr Lewandowski, ale chciałbym zapytać prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Stanisława Maćkowiaka. Panie prezesie, czy z perspektywy pacjentów coś się zmienia na lepsze, czy być może choćby takie fanpage'e, jak ten, który mam otwarty, posiłki w szpitalach w dalszym ciągu, no robią furorę, ale w złym znaczeniu tego słowa, bo blisko 170 tysięcy osób wrzuca różnego rodzaju zdjęcia. Mówię różnego rodzaju zdjęcia, bo trudno nazwać to potrawami albo czymś, co dałoby się zjeść.
Szanowni Państwo, panie redaktorze, no więc odniosę się najpierw do tego, co powiedziała Najwyższa Izba Kontroli.
To ja przypomnę. Pani Zofia Kotynia, a później był dr Dariusz Karoń.
Tak, więc raport mówi wszystko. Więc tutaj myślę, że no trudno cokolwiek komentować. Jest źle, albo można powiedzieć i bardzo źle. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to, co powiedział pan doktor, że nie ma możliwości ustalenia odpowiednich limitów czy składów na poszczególne diety. Więc nie zgodzę się z tym. To oczywiście jest możliwe, tylko trzeba mieć odpowiednie środki i trzeba mieć odpowiedni personel do tego, żeby to przygotować. Nie wyobrażam sobie podawania diety na przykład pacjentom chorym na choroby metaboliczne z jakiegoś, z jakiejś grupy żywieniowej, ponieważ to muszą być diety indywidualne, przystosowane dla danego pacjenta, ponieważ one, spożywanie tych diet jest konieczne do utrzymania ich zdrowia i życia. W innym przypadku mogą być może być sytuacja dla nich niebezpieczna. To jest druga rzecz. Trzecia sprawa to jest kwestia tego, co mówiła pani z Najwyższej Izby Kontroli. Otóż bardzo ciężko jest sobie wytłumaczyć, że przez ten okres od 2012 roku regulator czy Ministerstwo Zdrowia nie skorzystało z możliwości wytyczenia jakichś norm czy jakichś zasad żywienia w szpitalach. Myślę, że to jest ten pierwszy krok, który konieczny jest do poczynienia, żeby tą sytuację zmienić. W innym przypadku, w momencie, kiedy te koszty żywienia są wrzucone do całości kosztów, jakie zwraca Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli za całokształt opieki medycznej, no nigdy nie będzie sytuacji takiej, żeby świadczeniodawca pochylił się nad specjalnie nad tym elementem, który no, jest niezwykle ważnym, ale tak jak panowie, jak pan doktor mówił, który w niezwykły sposób wpływa na ewentualne skutki niedożywienia przy pobycie pacjenta w szpitalu. Następny element jest niezwykle ważny, to kadra. Otóż do dzisiaj nie doczekaliśmy się ustawy, która by sankcjonowała zawód dietetyka. Takie próby napisania tej ustawy, czyli uregulowania tego zawodu były od wielu lat prowadzone przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Stosowne nawet projekty ustawy są w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia. Co prawda w ostatnim czasie, w momencie, kiedy został uchwalony Narodowy Plan Program Zdrowia i w którym jest mowa o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na sprawy dietetyki, jeśli chodzi o sprawy związane z otyłością społeczeństwa. Więc jest nadzieja, że ten problem zostanie rozwiązany, natomiast do dzisiaj jego nie ma. Nie jest rozwiązany. W momencie, gdyby ten problem był rozwiązany i byłaby stosowna wycena tej pracy dietetyka w zespole dietetycznym i te koszty byłyby widoczne w rozliczeniu procedur medycznych, myślę, że sytuacja też mogłaby ulec zmianie. Bo...
Drodzy Państwo, zanim, Panie Prezesie, zanim porozmawiamy o rekomendacjach możliwych do zrealizowania w rzeczywistości, czy wszystko sprowadza się do pieniędzy, a być może tylko i wyłącznie do gospodarki, tym, że zasobem pieniężnym, którym szpitale dysponują, wysłuchajmy także Piotra Lewandowskiego, dietetyka z Centrum Dietetyki i Aktywności w Szczecinie, który przyszedł do naszego studia. Panie Piotrze, kiedy pan ostatni raz był w szpitalu?
No, miałem okazję być miesiąc temu, bo moja żona urodziła syna i mieliśmy też do czynienia tutaj z odżywianiem z pierwszej ręki.
Hospitalizacja trwała kilka dni.
To jest 2-3 dni, bo to jest gdzieś tam ten czas, żeby gdzieś tutaj...
Jeszcze trochę włosów widzę ma pan na głowie, ale podejrzewam, że jakieś refleksje się pojawiły.
Tak, no do śmiechu nie jest generalnie rzecz biorąc i ogólnie tutaj mówiąc jest źle, tak? Ponieważ przede wszystkim nie ma podejścia personalnego, tam nie ma żadnej edukacji. Ja na oddziale nie widziałem żadnego dietetyka lub osoby, która byłaby odpowiedzialna, która by przyszła do sali i powiedziała, jak to ma wyglądać, wyedukować, powiedzieć, co ma żona jeść później, jak to ma wyglądać w czasie, co ma jeść w pierwszym tygodniu, jak to ma wyglądać, żeby...
Czy nawet żadnego wywiadu nie było, tak?
Nie było, nie ma żadnego wywiadu, nie ma przede wszystkim edukacji. To przede wszystkim jest tak, pacjenci, którzy trafiają do szpitala, niejednokrotnie jest to wynikiem złego odżywiania, bo mają stłuszczoną wątrobę, bo mają zapalenie trzustki, bo mają przewlekłą chorobę nerek i tak dalej, i tak dalej. Może to być efektem złego odżywiania. I teraz oni idą do tego szpitala, dostają pomoc farmakologiczną, medyczną, ale nikt mi nie mówi, jak mają jeść, nie przestawia ich złych nawyków, nie wypracowują nowych zwyczajów i tak dalej. On wraca i co ma teraz zrobić? On nie wie, on nie dostał w szpitalu. W szpitalu było jedzenie, jakie jest, wszyscy widzimy, wiemy, już to kilka razy tutaj padło, nie będę się
powtarzał. No to panie Piotrze, proszę powiedzieć z własnej perspektywy, czym żona się zajadała, biorę to w cudzysłów, czekając na potomka.
No powiem tak, tutaj akurat mieliśmy styczność z cukrzycą ciążową. więc ta dieta była poprawna i trzeba tutaj...
Była brana pod uwagę ta dolegliwość.
Pod uwagę brana, była to dieta poprawna, tutaj nie mogę powiedzieć złego słowa. Natomiast nie było żadnej edukacji. Żona ma szczęście, że gdzieś tam ma kogoś z pierwszej ręki, tak? Natomiast jak gdyby nikt żonie nie powiedział, co ma teraz, jak pani wróci do domu i pani przyjdzie i pani jest podczas laktacji i trzeba teraz karmić malucha, jak ma pani jeść, żeby to było wszystko tak, jak być powinno.
A te posiłki, które otrzymywała żona, mówiąc kolokwialnie, były zjadliwe? Czy pan jako dietetyk mówił żonie, wiesz co, to może lepiej tego nie jedz, ja przyjdę za godzinkę, to coś podrzucę?
No, nie było.
Z ręką na sercu.
Z ręką na sercu. Powiem tak, to mogło być dużo lepiej. Przede wszystkim nie ma regularności, tak? To przy diecie diabetologicznej to nie może to być trzech posiłków, tak? Bo brakuje tutaj tego krótkiego odstępu, żeby to było zdrowo i bezpiecznie. Także tutaj przede wszystkim nie ma personalizacji. Czyli jest jakaś tam jedna dieta cukrzycowa, którą oni tam stosują, jak się trafia akurat taka pacjentka i to leci w kanonie. Natomiast nie ma personalizacji, nikt nie pyta, czy ktoś ma jakąś alergię na produkt, czy może zjeść, czy nie może, czy gdzieś tam wcześniej miał jakiś kłopot z konkretnymi produktami, czy nie jest na nic uczulony. W ogóle nie ma w ogóle takiego przygotowania dla osoby, która trafia na salę i musi jakiś czas funkcjonować w szpitalu.
Więc Panie Piotrze, zapytam pana o jeszcze jedną kwestię, bo skoro mówimy, że średnio na dzień koszt wyżywienia jednego pacjenta to w tej górnej granicy 18 zł. Jak to szybko policzyłem, to jest mniej więcej 480 zł w miesiącu. Czy pan przygotowałby mi za takie pieniądze dietę, która byłaby zdrowa, która spełniałaby wszelkie wymagania, jeśli chodzi o po prostu funkcjonowanie, no powiedzmy, w miarę zdrowego organizmu? Po prostu chodzi o to, czy ja miałbym dobór, czy niedobór pewnych witamin, pewnych mikroelementów i tak dalej. Da się zrobić taką dietę za takie pieniądze, czy nie?
Nie ma żadnych szans w takiej kwocie, żeby to zrobić dobrze, żeby to zrobić jakościowo, żeby przede wszystkim były wszystkie wartości, wszystkie makroskładniki, witaminy, minerały i żeby człowiek wracał do zdrowia i był, powiedzmy, mógł zwalczyć tą dysfunkcję, w którą przyszedł do tego szpitala, bo to się bardzo często łączy ściśle.
Bo może to jest też odpowiedź, dlaczego w polskich szpitalach brakuje dietetyków. Być może po prostu z logicznego podejścia do sprawy. To znaczy, zakładam, panie Piotrze, że gdyby pan dostał propozycję bycia dietetykiem czy w zespole dietetyków w szpitalu i patrząc na to, czym pan dysponuje i jaki jest tak zwany wsad do kotła, no to trudno tutaj rzetelnie wykonywać swoją robotę.
No, jest to brutalna prawda, czyli gdzieś tam wszyscy tutaj mówimy o jakości, o wartościach odżywczych i teraz tak zderzamy się z tak zwanym budżetem, bo dietetyk chętnie by ułożył, podpowiedział, pomógł, rozpisał tą dietę, nawet jeśli ma taką możliwość indywidualnego podejścia do pacjenta, natomiast tutaj jest tak zwana ściana, czyli budżet. Czyli nie można czegoś napisać, bo nie jest to w stanie zrealizować
Okej, jeśli zamiast masła mamy tłuszcz mleczny do smarowania, zamiast sera suszony, hydrolizat białkowy o smaku sera i aromacie sera, to lepiej by było, żeby czegoś takiego w ogóle w tych produktach nie było i by pacjenci dostawali po prostu suchy chleb?
Zdecydowanie tak. No bo to możemy sobie tylko i wyłącznie zaszkodzić, tak? Dostaniemy hydrolizat... Jest to zupełnie gdzieś tam nie
już sama nazwa, umówmy się, mało apetyczna.
Mało apetyczna, mało smaczna, mało wartościowa, więc zdecydowanie no, my na co dzień, jak jesteśmy zdrowi, to nie jemy takich rzeczy, żeby sobie nie zaszkodzić. A teraz my przychodzimy z pewną chorobą i dostajemy hydrolizat, dostajemy jakiś zamiennik, dostajemy substytut, jakąś alternatywę, która tylko i wyłącznie może pogorszyć nasz stan, w którym tutaj przyszliśmy, a chcemy pomocy. Chcemy wyjść z tego, chcemy lepiej wyglądać, funkcjonować. Nie chcemy przedłużać tego pobytu w szpitalu, ale jak mamy dojść do siebie, jak powiedzmy gdzieś tam to odżywianie jest dużo gorsze niż my mamy na co dzień, a jeszcze tylko pogłębiamy nasz stan, więc to się przedłuża w nieskończoność, generujemy kolejne koszty. Lepiej byłoby postawić na jakość żywienia. 2,5% budżetu szpitala na wydatek na odżywianie to jest nic.
No to krótko jeszcze. Ile mniej więcej, jeśli chodzi o kwotę, powinniśmy wydawać dziennie? Już nawet nie mówię o pacjencie, ale po prostu o tym, by każdy z nas zdrowo żył. Jaka to powinna być kwota? Myślę teraz już o przygotowaniu spersonalizowanej diety dla, nie wiem, 40-50-latka. Jakie to są koszty?
No powiem tak, no trudno jest określić, bo też gdzieś tam są różne ceny, różne rozpiętości. No, ale
no żeby nie szaleć, no, no żeby nie szaleć,
no to, no, to ta kwota powinna być na pewno podwojona, tak? Czyli to nie jest 20 zł, to jest około, no, przedział, myślę, 40-50 zł na dzień, to jest kwota rozsądna, żeby jeść zdrowo, żeby jeść dobrze i żeby przede wszystkim był ten produkt wartościowy, bo to nas wzmacnia na zdrowiu, to nam idziemy naprzód, wychodzimy z choroby i możemy zmienić to, co nas trapi tak naprawdę.
Wracamy do pani Zofii Kotyni, doradcy technicznego w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi, koordynatora kontroli dotyczącej żywienia w szpitalach. Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny przygotowała rekomendacje. Powiedzmy w kilku najważniejszych punktach, do czego one się sprowadzają i na ile wprowadzenie ich w życie ma szansę powodzenia.
No tak, przygotowaliśmy, rzeczywiście przygotowaliśmy 3 wnioski delega ferenda, czyli konkretne do ministra zdrowia o wydanie rozporządzenia na podstawie konkretnego artykułu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w którym określi precyzyjne wymagania obowiązujące przy prowadzeniu żywienia zbiorowego w szpitalach. Wymagania, które by uwzględniały zarówno normy żywienia, jak i wymagania zdrowotne, w tym no przynajmniej ten minimalny dzienny koszt posiłków i napojów, tak aby żywienie można było powiedzieć, że jest adekwatne do stanu zdrowia. Drugi wniosek do lege ferenda to uregulowanie metod oceny jakości i zasad kontroli usług żywienia w szpitalach wraz z sankcjami za stwierdzone nieprawidłowości. I trzeci o uregulowanie obowiązku zatrudniania w szpitalach dietetyków w takiej liczbie, aby zapewniała optymalną opiekę żywieniową i poradnictwo dietetyczne. Na ile jest możliwe doczekanie się spełnienia tych wniosków, tego nie wiemy, bo dostaliśmy od pani wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko stanowisko do naszej informacji, w którym możemy przeczytać, że jakość żywienia pacjentów w szpitalach to kwestia, która nie daje się uregulować w sposób sztywny przepisami prawa. I że nie ma więc podstaw prawnych do egzekwowania prawidłowego żywienia w szpitalach. Więc trochę w tej chwili odbijamy się od ściany. No, będziemy robić wszystko, żeby nasze wnioski jednak zostały zrealizowane i realizować założenia tej kontroli zgodnie z prawem. Więc trudno jest mi powiedzieć, na ile minister zdrowia pochyli się nad tymi wnioskami de lege ferenda. Oczywiście wnioskowaliśmy również do dyrektorów szpitali o korzystanie z fachowej wiedzy dietetyka przy określaniu szczegółowych warunków zamówienia na usługi żywienia pacjentów realizowane w szpitalach przez firmy cateringowe, bowiem coraz więcej szpitali jednak odchodzi od żywienia we własnym zakresie, korzysta z usług firm cateringowych. Wnioskowaliśmy, żeby w tych umowach zawieranych z firmami cateringowymi obowiązkowo określali takie zasady nadzoru nad realizacją usługi ze szczególnym uwzględnieniem kontroli w miejscu produkcji tych posiłków. Wnioskowaliśmy również do ministra zdrowia i do NFZ o dofinansowanie szpitali, placówek, które zajmują się taką całodobową opieką, aby zagwarantować należyte standardy zarówno techniczne i sanitarno-higieniczne bloków żywienia, ale przede wszystkim podnieść jakość wyżywienia i jakość opieki żywieniowej.
Czyli rekomendacje i wnioski, jak słyszymy, są. Drodzy Państwo...
Rekomendacje są, tak.
Przyspieszamy, bo zostały nam mniej więcej 3 minuty. Pani Kamila na radiowym Facebooku wrzuciła właśnie zdjęcie, jak wygląda dieta cukrzycowa. Sprowadza się to do 2 kawałków chleba, czegoś, co jest chyba masłem, kosteczką i 2 plastry wędliny. Pan Mariusz pisze, niestety był protest, chciano 6,8% PKB na służbę zdrowia, społeczeństwo się burzyło, więc jest jak jest, na ich własne życzenie. Przypominam, że sytuacja nie zmienia się od lat. Szukamy powoli puenty dla naszej dyskusji. Wracamy jeszcze na chwilę do szpitala w Gryficach. Doktor Dariusz Karoń. Panie doktorze, czy wszystko sprowadza się do pieniędzy, czy być może do wewnętrznych rozwiązań też poszczególnych placówek ochrony zdrowia w Polsce?
Bardzo się cieszę, że słyszę takie informacje jeszcze mi przedstawiciela NIK o sugestiach dla ministra zdrowia, o zwiększeniu zainteresowania tym problemem, jakim jest żywienie, jakość żywienia w szpitalach, ale wydaje mi się, że same ustawy i same akty prawne nie są w stanie wiele zmienić, jak w życiu. Przede wszystkim świadomość, wzrost świadomości lekarzy w oddziałach, że jednak to żywienie będzie pomagało ich pacjentom, skracało ich czas hospitalizacji i poprawiało wyniki leczenia. Wdrożenie właśnie do pracy przy pacjencie tak zwanych dietetyków klinicznych, te, którzy bezpośrednio pracują z pacjentem, edukują pacjenta, rodziny, co się dzieje w naszym szpitalu, w oddziałach dotyczących właśnie diet spersonalizowanych dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, dla pacjentów z udarami mózgu, dla pacjentów z cukrzycą, co się dzieje u nas na co dzień. Mamy tylko jednego dietetyka klinicznego w naszym zespole. Już widzimy po tych kilku latach, że ilość pracy właśnie jaką musi wykonać troszeczkę przekracza kompetencje i możliwości jednej osoby w sensie czasowym. Ale jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałem powiedzieć. Nie zapominajmy, proszę Państwa, że do szpitala właśnie poprzez to badanie wstępne badanie przesiewowe poziomu czy stopnia niedożywienia w 2012 roku Polspen zrobił badanie, tak zwany Polski Dzień Oceny Stanu Odżywienia. Wyszło, że do polskich szpitali trafia prawie 30% pacjentów z cechami niedożywienia, od łagodnego do ciężkiego. Także jakość egzystencji polskiego społeczeństwa pozostawia bardzo dużo do życzenia i z tymi już ciężko niedożywionymi pacjentami, czy średnio, czy łagodnie, on przychodzi do szpitala w chorobie. My musimy sobie postarać się poradzić właśnie i z chorobą, i z jego stopniem niedożywienia i wdrażać określone procedury, które pozwolą uzyskać końcowy efekt, czyli wyzdrowienie chorych. Więc edukacja i społeczna, i edukacja personelu medycznego, lekarzy w poszczególnych oddziałach, co można zrobić dla pacjentów, jest, wydaje mi się, tym kluczem do tego, żeby zwiększać i nakłady, i poprawić jakość odżywienia pacjentów w polskich szpitalach, a to będzie implikowało także korzyściami dla naszych pacjentów.
Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich. Pańska recepta, panie prezesie, na polepszenie tej sytuacji?
Jednak z mojego punktu widzenia myślę, że postawienie na samoregulację, czyli na sprawy związane ze świadczeniodawcami, tak jak wskazują przeprowadzone kontrole, jest bardzo, bardzo mało efektywna. W związku z tym zdecydowanie rekomendowałbym wprowadzenie rekomendacji na Najwyższej Izby Kontroli i uregulowanie tych kwestii w sposób jasny i zrozumiały, tak, żeby można było zapewnić bezpieczeństwo pacjentów w szpitalach, bo tak jak Państwo widzicie, na dzień dzisiejszy tego bezpieczeństwa zapewnionego nie ma.
I na koniec Piotr Lewandowski, dietetyk. Panie Piotrze, co dziś na kolację powinniśmy zjeść, byśmy po tej dyskusji nie mieli wrzodów żołądka?
Przede wszystkim lekkostrawnie i nie za dużo, bo na noc powinniśmy oszczędzać już ten nasz układ trawienny.
Po 22 jeszcze można?
Powiem tak, zależy o której chodzimy spać. Tak 3 godziny przed snem, no ale
czyli jak kończymy program o 22, to jeszcze jest dopuszczalne.
Traktujmy to rozsądnie i zjedzmy lekkostrawnie, tak będzie wtedy super.
Drodzy Państwo, bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie i dyskusję. Przy telefonach byli dr Dariusz Karoń, lekarz anestezjolog, przewodniczący Komitetu do Spraw Terapii Żywieniowej w szpitalu w Gryficach. Dziękujemy, pozdrawiamy. Do usłyszenia. Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich. Dziękujemy, panie prezesie. Zofia Kotynia, doradca techniczny w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi, koordynator kontroli dotyczącej żywienia w szpitalach. Dobrej nocy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
A do studia przybył Piotr Lewandowski, dietetyk Centrum Dietetyki i Aktywności w Szczecinie. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję bardzo.